Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Spojrzenie znad wód kanału Rypinkowskiego.
Nasz ostatni rodzinny spacer zakończyliśmy w ogródku jordanowskim. Nieco zmęczeni przysiedliśmy wówczas na ogródkowej ławce. Posiedźmy sobie tu jeszcze chwilę, póki jesienne słoty nie zaczną się na dobre, a przy okazji posłuchajmy krótkiej opowieści właśnie o tym obiekcie. Otóż na przełomie XIX i XX wieku krakowski lekarz Henryk Jordan zawyrokował, chyba nie bez racji, że czasami skuteczniejszym lekarstwem od pigułek i zastrzyków jest aktywność ruchowa. Założył w Krakowie ogród, w którym można było się trochę poruszać. I wkrótce, wzorem krakowskiego, podobne ogródki zaczęły powstawać w innych polskich miastach, wszystkich w zasadzie zaborów. A w Kaliszu? Otóż za przekopanym ponad pół wieku wcześniej kanałem Rypinkowskim znalazła się najnowsza, póki co niezagospodarowana, około 3-hektarowa część nowego parku. Może więc tu mógłby powstać ogródek na wzór tego krakowskiego? Czemu nie? Ale nie od razu. Póki co na tak zwanych łęgach rypinkowskich, bo tak to się wtedy nazywało, Kaliszanie organizowali sobie niedzielne pikniki, majówki, a na tak zwanym placu rypinkowskim swoje namioty rozwijały przyjezdne cyrki. No, w maju 1896 roku z okazji koronacji cara Mikołaja II odbywa się tu wielka zabawa ludowa. Na specjalnej platformie urządzono konkurs tańca. Najwytrwalsze tancerki otrzymują jedwabne chustki, a ich partnerzy srebrne półrublówki. Są też huśtawki, a na najbardziej wysportowanych czeka, no tradycyjny w takich przypadkach, wysoki, namydlony słup z nagrodą na czubku. No, zapewne był to zegarek. 10 lat później, na mocy rozkazu cara Mikołaja II, Łęk wraz z całą dzielnicą Rypinka zostaje włączony do miasta. Ówczesny prezydent Kalisza, Bronisław Bukowiński, kombinował, aby powstanie planowanego ogródka, no powiedzmy już jordanowskiego, nie obciążyło za bardzo budżetu Kalisza. Wymyślił więc, by zorganizować tu wystawę ogrodniczą i tym sposobem zagospodarować planowany park częściowo na koszt wystawców. Projekt organizacji, wytyczenie ścieżek i klombów powierzono warszawskiemu ogrodnikowi Franciszkowi Szaniorowi, zasłużonemu już przy porządkowaniu starej części parku. Otwarcie wystawy, no mimo niesprzyjającej, jak kroniki donoszą wówczas pogody, nastąpiło w połowie września 1912 roku. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał wicegubernator kaliski, ówczesny Walerian Ligin, nożyczki podała mecenasowa Halina Kożuchowska. Uroczystości uświetnił też sam pomysłodawca, a jednocześnie członek komitetu wystawy, prezydent Bukowiński oraz prezes Warszawskiego Związku Ogrodników Edmund Jankowski. No, też znamy to nazwisko, to był poprzednik Szaniora na stanowisku projektanta Starego Parku. No, nie mogło też zabraknąć duchowieństwa, prefekta szkoły handlowej księdza Włodzimierza Jasińskiego, księdza prałata Ignacego Płoszaja i kanonika księdza Jankowskiego, proboszcza Dobrzeckiego wówczas, do której to parafii, co dzisiaj może dziwić, należał również Rypinek. Na wystawie prezentowane były okazy obejmujące następujące działy: owoców, szkółek owocowych, warzywniczy, konserw oraz ogrodnictwo ozdobnego. Cena biletów na wystawę wahała się w zależności od dnia od 25 do 50 kopiejek. Dzieci, uczniowie i grupy zorganizowane za wejście płaciły połowę tej kwoty. Spróbujmy sobie to wyobrazić. No, na przykład uwagę zwracał pawilon z kwiatami. Oprócz tego wielka palma zakupiona do parku przez samego prezydenta oraz dwie oranżerie pana Araszewskiego, w których można było podziwiać paprocie, begonie królewskie. No, wśród wystawców nie mogło zabraknąć okolicznych ziemian. Przykładowo hrabia Roniker, No, z pewnością ktoś kojarzy, pewno to był krewny tego słynnego mordercy Bohdana Aronikera, wystawił półkę z warzywami ogrodniczymi. Ten fragment wystawy ozdabiały też trzy pawilony. Dokładnie naprzeciw przystani sieradzkie ziemianki pobudowały ośmiokątną altanę zwaną pawilonem owoców. Za najpiękniejszy uznano kiosk klasyczny z doryckimi kolumnami urządzony przez panią Marię Zmieleński-Handkę z Koźminka. Drugą część wystawy poświęcono głównie kwiatom. Po prawej stronie klombu, nad niewielkim stawkiem, niejaki pan Bukowski zaprezentował japońską pagodę, całą owiniętą w zieleń, z urną pokrytą białymi chryzantemami, a u dołu pod ścianą białego bociana przybranego w astry. Był też pawilon orientalny, którego twórca musiał być zresztą trochę oryginałem, bo no właśnie wybudował ten grobowiec z krzyżem, przybrany, jak powiedziałem, białymi astrami, bratkami, chryzantemami. I wreszcie swój pawilon i wyroby z siatki drucianej prezentował ostatni z wystawców, kaliszanin Józef Kardoliński. No i w tym miejscu wystawa kończyła się, a park dochodził do choinek oddzielających teren od ulicy Częstochowskiej. Koniec września 1912 roku wystawa zostaje zamknięta, a prezentowane eksponaty sprzedane. Z terenu Łęgu znikają więc pawilony, wystawowe uprawy, a teren uzyskuje wtedy właśnie oczekiwaną funkcję o charakterze rekreacyjno-sportowym. Pojawia się tam boisko do gry, dwa korty tenisowe, w ich pobliżu można było też spotkać osoby zaledwie snobujące się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na tenisistów, to znaczy towarzystwo ubrane w białe kostiumy graczy. Panowie w długie spodnie, panie w krótkie plisowane spódniczki, no i koniecznie białe pantofle. No, oni nie uczestniczyli w grze, ale wypadało się tam wówczas pokazać. Poza tym w ogródku dzieci uczyły się jeździć na rowerze. Często oglądano też mecze piłki nożnej. No, to też ciekawy przypadek był, bo co oszczędniejsi, no może ubożsi widzowie, dostawali się na te mecze przez dziury w ogrodzeniu od ulicy Nowoparkowej. Obecnie, jak już wiemy, w ostatnim odcinku była o tym mowa, ulicy Parkowej. Ktoś w międzywojniu w piśmie do kaliskiego magistratu żalił się więc. Urządzenie jakichkolwiek imprez połączone jest ze stałym niedoborem kasowym, gdyż przez parkan z drutu, który jest umyślnie w tak wielu miejscach pocięty, dostaje się na boisku prawie cała publiczność, nie wykupując biletów. Droga prowadząca do nowego parku przez otwory jest przecież powszechnie znana. A no tak, byli gapowicze. No więc 2 lata później boisko zostaje zlikwidowane. Jak to mówią, wylano wtedy dziecko razem z kąpielą. A na terenie parku władze postanowią urządzić miejsce zabaw dla dzieci. Może nie zdajemy sobie sprawy z, powiedziałbym, rewolucyjności takiego rozwiązania, również w sensie no, obyczajowym. Bo dotąd ani dzieci, ani ich rodzice czy opiekunowie nie zwykli spotykać się od tak dla zabawy ruchowej gdzieś w neutralnym miejscu. W 1935 roku powstaje zresztą Towarzystwo Ogródka Jordanowskiego, które stawiało sobie za cel właśnie stworzenie dla dzieci ich jakby własnego państwa, gdzie mogłyby pod fachowym kierownictwem, nieskrępowane surowymi przepisami obowiązującymi choćby w starym parku, rządzić się według własnego upodobania, bawiąc się w kostiumach kąpielowych na trawnikach, betonowym piaseczniku, czyli piaskownicy pewno, lub na przyrządach gimnastycznych. Państwo dzieci, to chyba Korczak coś o tym pisał w Królu Maciusiu. 2 lata później Albert Nestrybke, no, znany nam projektant, zaprojektował nawet jakby przebudowę obiektu, ale projekt no, chyba na skutek wybuchu wojny nigdy nie został zrealizowany. No a po wojnie no, starsi kaliszanie pamiętają zapewne nieckę tego mini baseniku i drewniane baraki, w których można było cieszyć się ruchem, grając na przykład w ping-ponga, przez niemal cały rok. Tych obiektów już nie ma. Ćwierć wieku temu pojawił się za to mini ogródek ruchu drogowego, w którym mali rowerzyści zapoznają się ze znakami drogowymi, z prawidłami ruchu ulicznego. No a jeszcze później skatepark, czyli takie, no, starsi to pewno nazwą pochylnie do jeżdżenia na rolkach i na wrotkach. Po przejściu na drugą stronę ogródka lądujemy na Wale Piastowskim. Po prawej szereg przystani, o których jednak opowiadaliśmy już bodaj dwukrotnie. Spójrzmy zatem przed siebie, za stawidłami na kanale Rypinkowskim, no bo to tu mniej więcej wody kanału jakby pogniewały się rzeką matką, aby powrócić do niej ze skruchą i to dość prędko, bo na wysokości przecież ulicy Ciasnej i Wodnej. No i bramą widzimy z napisem Wieczna Jasława Gerojam. Język rosyjski w szkołach pewno nie jest już obowiązkowy, więc młodszym uczestnikom spaceru przetłumaczę. Wieczna chwała bohaterom. No i tam znalazł się cmentarz żołnierzy radzieckich. Ale nim ten skrawek kaliskiej ziemi zyskał właśnie takie przeznaczenie, organizowano go jako nową część parku. No, prace rozpoczęły się zapewne już w końcówce XIX wieku, kiedy na sztucznej wysepce na Prośnie pojawiła się figura bogini Psyche, zakupiona, jak i pozostałe rzeźby parkowe, w firmie Ernesta Marsza w Berlinie. Do współpracy przy tworzeniu tej części parku zaproszono wspomnianego warszawskiego ogrodnika Szaniora. Gazeta Kaliska z 1900 roku, okrągła data, donosiła: park nowy, zwany także Dzikim, tuż za gmachem teatralnym otrzymał kilka malowniczych i cienistych alei, już od kilku dni do porządku doprowadzonych. Również staw sztuczny urządzony między alejami podnosił uroki tej pięknej miejscowości. Miejsca pewno. Zwiedzanej obecnie przez mieszkańców miasta i rozkoszujących się balsamicznym zapachem drzew iglastych, w jakie park nowy obfituje. Nowa część parku otrzyma wkrótce obszerniejszą aleję, która otworzy widok z teatru na wodospad rypinkowski. No, plastycznie opisywano to. Na planie z 1910 roku widać centralną rzeczywiście aleję i niewielki okrągły placyk. No dzisiaj stoi tu obelisk radzieckich Gerojów. Wtedy też prawdopodobnie powstały dwa drewniane mostki z ozdobnymi wazami prowadzące na wysepkę, na których często fotografowali się kaliszanie, a ścieżki wyznaczono w istniejącym do dziś układzie promienistym. No potem pojawił się kolejny malowniczy staw, a na cyplu w miejscu łazienek z kabinami, czyli drewnianych budek, do których, no z miejsca, gdzie dzisiaj stoi taki cokół z kotwicą, no tam po prawej, gdybyśmy poszli kawałek dalej, wiódł pomost. Kąpiący przechodzili tym pomostem do kabin, tam się przebierali i prosto z kabin zsuwali się do ożywczych wód Prosny. Oczywiście płcie były rozdzielone, dopiero zresztą po pewnym czasie małżeństwa mogły do tej kabiny wejść razem. Natomiast myślę, że na drugim brzegu Prosny było wówczas sporo gapiów, którzy przyglądali się tym, no, rewolucyjnym czy pionierskim przynajmniej formom rekreacji. I tam właśnie w 13 roku, tuż przed II wojną, wybudowano taką malowniczą przystań spacerową. Znów zacytuję. Był to drewniany domek kryty gątem o pięknie i bogato zdobionej elewacji, utrzymany w tym samym stylu, co domek szwajcarski w głębi parku. No a kilka lat później, po drugiej stronie Prosny, a w zasadzie kanału rypinkowskiego, no jak to liczyć, dla Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego wybudowano już murowaną, wspomnianą kilkakrotnie wcześniej, no choćby dzisiaj, przystań. Teren nazwano na planie międzywojennym małym parkiem, choć w świadomości Kaliszan funkcjonował raczej jako borek lasek. W 1923 roku, kiedy uporządkowano teren, park nazwano oficjalnie parkiem imienia Jana Paderewskiego, choć ta nazwa jakoś chyba do dzisiaj raczej się nie przyjęła. No, z racji położenia na obniżonym terenie park był często zalewany przez Prosnę, przez wody kanału Rypinkowskiego. Z zimy 1939 roku pochodzi zdjęcie z tym parkiem zamienionym zupełnie w jezioro i wodą podchodzącą prawie pod balustradę przy teatrze. A po II wojnie na jego terenie pochowano żołnierzy Armii I Frontu Białoruskiego. Do nich dołączyły też ciała czerwonoarmistów walczących o Wrocław, zmarłych w szpitalu polowym w Kaliszu. Podobno przy wykopywaniu mogił, to były jesienne, wiosenne roztopy, okazało się, że teren jest straszliwie podmokły, dlatego zwłoki wrzucano, no, bezpośrednio do wody. Świadkowie wspominają te ceremonie jako dość smutne widowisko. Pochowano wówczas 317 żołnierzy, z czego zidentyfikowano no nieco więcej niż połowę, 180. Wśród żołnierzy, jako ciekawostka, powiem, była jedna kobieta, sanitariuszka Graczewa. Ale onegdaj w prasie kaliskiej ukazało się wspomnienie ówczesnej pielęgniarki, dzisiaj znanej lekarki, która wspominała: czekałam wówczas na rannych. Tymczasem już pierwszego dnia do szpitala zwozili ruskich, ale nie rannych, tylko zatrutych spirytusem drzewnym, którego Niemcy używali jako paliwa. No, mało który przeżył. Jeden, przeczuwając śmierć, poprosił mnie: napiszcie mojej macierii, że to ja pagib w boje. No właśnie, takie smutne czasy. Ostateczny kształt park w roku 51, park cmentarz bym powiedział, zawdzięcza Antoniemu Karolakowi. Pracami kierowali wówczas jeszcze stacjonujący w Kaliszu Rosjanie pułkownik Kotlarow i kapitan Nowikow. Ale ciekawą informację na temat tej nekropolii podają niemieckojęzyczne strony internetowe. Otóż można na nich wyczytać, że do budowy wspomnianej Bramy Zwycięstwa, a starsi pamiętają może jeszcze umieszczone niżej mosiężne tablice ukazujące jakby wszystkie rodzaje walczących bojców. No, że złomiarze się długo nie pokusili o to, to dziwne. A więc do budowy tej bramy wykorzystano marmurowe okładziny podobno z siedziby Hitlera, tak zwanej Nowej Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Natomiast na pewno sporą zagadkę kryły znajdujące się tuż obok tej 25-metrowej iglicy obelisku z ziemią przywiezioną spod Stalingradu groby dwóch bohaterów Związku Radzieckiego, majora Iwana Żitkowa i pułkownika Iwana Dowydenki. Charakterystyczne złamane kolumny przeniesiono z któregoś z tych starych kaliskich cmentarzy. Świadczy o tym sygnatura przedwojennego znanego kamieniarza Alfreda Fiebigera i krzyż widoczny po drugiej stronie kolumny właśnie Żitkowa. W latach 90. ktoś skradł znajdujące się marmurowe tablice i wtedy okazało się, że tablica Żitkowa zasłaniała inskrypcję poświęconą, i tu ciekawostka, żołnierzowi niemieckiemu poległemu w Rosji podczas I wojny światowej. No, taka oszczędność materiału, bym powiedział. Nikt nie zatroszczył się o zachowanie lub choćby przepisanie tej inskrypcji, którą po prostu zeszlifowano. A dla najmłodszych kaliszan atrakcją są natomiast armaty, przy których fotografują ich często rodzice. No dobrze, teraz wracamy w lewo, w stronę pobudowanego około 1912 roku, no czyżby w związku z tą wystawą, o której wspomniałem, mostu Rypinkowskiego. Ale o istniejącym na grobli za Tatrem w drodze do Rypinka moście kroniki donoszą już w drugiej połowie XIX wieku. No i jesteśmy przy Częstochowskiej. Wróćmy na chwilę, czyli w lewo zwrot wzdłuż ogrodowego murku w stronę ulicy Parkowej. Mijamy budynek energetyki i stajemy przed narożnym sklepem. No, sklep jak sklep, ale kiedyś to było miejsce niemal kultowe. Oto w tej sporej, trzypiętrowej kamienicy znalazł sobie na dole miejsce, chyba dla kontrastu niewielki, lokal gastronomiczny, w którym główną pozycją w karcie dań był alkohol. Bar nazywał się Maleńki oczywiście, jak kaliszanie pamiętają. No i od niepamiętnych czasów ten lokal prowadził pan Franciszek Wybieralski. Praca chyba była stresująca, zwłaszcza dla jego trzech kolejnych żon, skoro zarówno pierwsza z nich, jak i kolejna uczyniły go wdowcem. Dopiero ostatnia, Zofia, przeżyła męża. A jeden z synów pana Franciszka, to ciekawostka, Zygmunt Wybieralski, był w latach 50. filarem piłkarskiej Prosny. Na pewno do tych swoich umiejętności doszedł, kopiąc w ogródku z chłopakami szmaciankę. Wprawdzie w czasie II wojny, o tym nie powiedziałem, wstęp tam nie był do końca legalny, ale podobno dobrotliwy żandarm z rewiru przymykał na te zbrodnie, w cudzysłowie oczywiście mówię, oko. No i o efektownym zwieńczeniu w Lilipucie, bo tak jak powiedziałem, nazywał się ten maleńki lokal, który początkowo miał nawet na zapleczu dodatkową salę z bilardem. A w dni wypłat brać Włeskowska zaglądała tam, no, żony czekały na autobusy włoskowskie pod teatrem, podczas gdy No, poproszony grzecznie kierowca wyjątkowo zatrzymywał się nieco wcześniej przy Lilliputcie, no i te wypłaty były już chyba cokolwiek tego samego dnia uszczuplone. No tak, taki folklor to był. A teraz za Lilliputem, jeszcze gdybyśmy tam dalej spojrzeli, swój sklep mleczarski miała kolejna bardzo znana w Kaliszu rodzina, państwo Stefa i Józef Walczyńscy. Mieszkali początkowo właśnie zaraz za sklepem, później gdzieś się przeprowadzili na górne piętra. No, Kaliszanie zapamiętali ich także z kolektury Totolotka, którą prowadzili na ulicy Płaskiego, a pana Józefa dodatkowo jako weterana, żebym nie powiedział rekordzisty kaliskich pielgrzymek na Jasną Górę, gdzie pielgrzymował jeszcze jako bez mała 90-latek. A wśród ich trzech synów znalazł się zarówno znany piłkarz i nauczyciel Józiu Walczyński, jak i nie mniej znany muzyk i dyrygent Janek Walczyński. Z kolei tutaj na Parkowej, jeszcze w następnej kamienicy, mieszkał autor popularnych balad kaliskich, dziennikarz, pisarz Bogumił Kunicki, a z kolei na Częstochowskiej, za podwórkiem, był jeszcze dom on jest do tej pory dom, tak zwany dom świniarski, w którym ta rodzina prowadziła najpierw zakład kamieniarski, a wcześniej jeszcze mieli jakiś sklep spożywczy w centrum miasta. I w tym domu, jako ciekawostkę, już żeby zakończyć ten wątek, na parterze przez pewien czas mieszkał wraz z żoną pan Władysław Kościelniak, znany Kaliszanom, a ich sąsiadką z kolei była pani Irena Srebrzyńska, znany, ceniony pedagog z branży muzycznej. Okej, przejdźmy teraz na drugą stronę Częstochowskiej, no, która nawiasem mówiąc dopiero w międzywojniu została wybrukowana i po obu stronach obsadzona akacjowymi robiniami. I stajemy w miejscu osławionej Dolinki, czyli okolic skrzyżowania ulicy Płaskiego, Parkowej i Częstochowskiej. No, od razu wyjaśnienie, nazwa Dolinka bynajmniej nie wzięła się z faktu zamieszkiwania jej tej okolicy przez cokolwiek szemrane towarzystwo. Nie, nic z tego. Ludzie tam żyjący to byli w zasadzie uczciwi, poczciwi obywatele naszego miasta, nie żadni doliniarze, a nazwa ma uzasadnienie natury, no bym powiedział, topograficznej. Częstochowska w tym fragmencie przebiega rzeczywiście najniżej jakby, a do niektórych tam zabudowań schodziło się dodatkowo jeszcze nieco w dół. Ot taka dolinka i tyle. No, było tutaj wiele ciekawych punktów, ale serce Dolinki biło na samym rogu. No, w miejscu, gdzie teraz widzimy, stoi blok, no, pewno pretenduje do miana apartamentowca. Zobaczmy, zamykana na pilot brama, nowoczesna architektura, mieszkania też ponoć przestronne. No, ona jest kawałek oddalona od Częstochowskiej. Natomiast onegdaj, no, pół wieku temu powiedzmy, przycupnęła sobie niewielka, choć dość długa chałupina. Była wprawdzie piętrowa, ale ponieważ stała, tak jak mówiłem, w ewidentnym obniżeniu, wyglądała jakby ledwie wykiełkowała z gruntu i sprawiała wrażenie mniejszej niż była w rzeczywistości. Mówili o niej domek pani Dziwińskiej, która to pani mieszkała w parterowej oficynie z tyłu. No, w tym domku działy się ciekawe rzeczy. Na prawym skrzydle fachowe usługi świadczył kowal Mazurowski. W związku z jego działalnością czasem dochodziło do sąsiedzkich nieporozumień. Bo z jednej strony końska klientela i to, co po niej czasem zostawało, niekoniecznie podobało się reszcie towarzystwa. Hałas towarzyszący pracy w kuźni przeszkadzał też sąsiadom w popołudniowych drzemkach. No, z drugiej biedny kowal miewał w imieniu swoich klientów, zwłaszcza zimą, pretensje do świata. Chodziło o to, że w pobliżu znajdowała się uliczna pompa, z której korzystała przecież cała okolica. No i nie było siły, żeby przy okazji napełniania wiader woda nie wylawała się dookoła. Czasem tworzyło się spore błocko. No najgorzej jednak było zimą. Powstawało mini lodowiska, które może i cieszyło dzieciaki. Pompa stała przy samej ulicy, domek nieco poniżej, z góreczki można było się poślizgać, ale była utrapieniem dla ludzi, jak i sprowadzonych do kuźni czworonogów. A drugą firmą, ba, niemal instytucją prosperującą w przybudowce z lewej strony kamienicy była magiel pani Maszczykowej. No, maglowało się najczęściej na poczekaniu. Nie było tych udogodnień technicznych w domach i komputerów, a ludzie mieli jednak jakoś więcej czasu niż obecnie. No więc siedziały sobie panie, magiel spełniała rolę płaszczyzny towarzyskiej wymiany lokalnych i nie tylko pewno lokalnych nowinek i poglądów, przebijając wszechstronnością i powiedziałbym pikanterią opowieści współczesnego internetowego pudelka i kobiecych czasopism. Niosło się więc pranie do pani Maszczykowej, koło magla się kręciło, prasy przesuwały się z łoskotem, a cierpliwie czekające na efekt tej pracy kumoszki raczyły się niusami. Rozkosz dla uszu. Pani Maszczykowa była córką doskonale znanego Kaliszanom małżeństwa Słomianów. Pan Słomian był dorożkarzem, a na stare lata zajmował się tym takim zakamienicznym, bym powiedział, dużym ogrodem. Oprócz wspomnianej Janiny mieli jeszcze przynajmniej czterech synów, część z nich kopała w prośnie piłkę, i trzy córki, a jedna z nich, Władzia, wydawała w położonym nieopodal przed mostem, tam jeszcze zajrzymy, bloku milerowskim, obiady domowe dla artystów z pobliskiego teatru, a z czasem i szerszego kręgu chętnych klientów. Drugi narożnik płaskiego Częstochowskiej prezentował się raczej mizernie. Ze drewnianym płotem schowany przed wzrokiem Ciekawskich prostopadle do ulicy Płaskiego stał drewniany parterowy budynek, w którym żył sobie z rodziną pan Jędraszczyk. Miał rodzinę, kilku synów, jeden też grał w piłkę w Kaliskiej Gwardii, a pan Jędraszczyk był woźnicą, więc jego, nazwijmy to, narzędzia pracy, no i pewnie trenujący futbolówką przyszły piłkarz, mieli do dyspozycji sporawe podwórko sięgające aż do Częstochowskiej i do kiosku spożywczego, który stał w tym miejscu, o tutaj na rogu. Kiosk należał do pana Anczykowskiego. Dzisiaj, jak widzimy, też stoi tutaj nowy, elegancki blok. No, ten blok anektował również niewielki, choć stylowy domek, stojący kawałeczek dalej, Częstochowską w stronę mostu, w którym mieszkały niezamężne siostry Marysia i Małgosia Badeckie, Badowskie, różnie mówiono, ale na dole podejmował swoimi usługami mistrz fryzjerski Czesław Zakrzewski. No, mogło się zdarzyć, że idąca zrobić sobie tam jakąś trwałą ondulację mamuśka zostawiała pachole na zajęciach w sąsiadującym z domkiem, stojącym do dzisiaj młodzieżowym domem kultury. No, dzisiaj służy jako sala zabaw dla dzieci. No właśnie, tutaj mamy na ogrodzeniu reklamę. Ale ten obiekt był wybudowany tuż przed wojną dla Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego. Ale wcześniej, już w połowie XIX wieku, kiedy na organistę wybrano w kościele ewangelickim Ernesta Schottera, on po roku pracy w parafii założył właśnie chór, przekształcony z czasem w Kaliskie Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze. O sporych tradycjach organizacji próba odbyła się już niemalże od razu, ale statut towarzystwo otrzymało po I wojnie światowej, no i z myślą właśnie o budowie własnego gmachu zakupiono jeszcze wcześniej, przed I wojną, plac przy Częstochowskiej, no i tuż przed drugą z kolei plany budowlane zrealizowano w postaci domu, który teraz widzimy. Na czele komitetu organizacyjnego stanął prezes honorowy tego towarzystwa, bardzo znany ksiądz pastor Edward Wende. Uroczystość otwarcia poświęcenia budynku była się w lutym 1939 roku, a więc w zasadzie pół roku przed wybuchem wojny. Natomiast po wojnie warunki polityczne nie sprzyjały reaktywowaniu ewangelickiego towarzystwa. Dawny dom śpiewaczy został przyjęty przez władze miejskie, no i tak jak powiedziałem, przeznaczony na młodzieżowy dom kultury. Parafia odzyskała ten budynek w ostatnich kilkunastu latach. No i wreszcie zamykający pierzeje narożny, tu zwałem Piastowskim, dom, w którym onegdaj na dole rodzina Gajewskich, a później Bęckich, prowadziła sklepik typu kolonialnego, przez dzieciaków zapamiętany jako źródło zaopatrzenia w lemoniadę, w lody na patyku, pingwiny tak zwane. Sklepik zniknął, był na wejście, tak jak widzimy, dzisiaj zamurowano. No a z tyłu, jeszcze za tym domkiem, skoro mówiliśmy o ewangelikach, w 1949 roku poświęcono kaplicę ewangelicką. To był dawny dom społeczności chrześcijańskiej. No i tu taką ciekawostkę na koniec podam, świadczącą jakby o współczesnej kontynuacji wielowyznaniowych tradycji Kalisza. Oto w styczniu 1991 roku najpierw w bazylice naszej katolickiej odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej Czesława Lewandowskiego oraz proboszcza parafii ewangelickiej ówczesnego proboszcza księdza Andrzeja Banerta. A kilka dni później w podobnym nabożeństwie właśnie we wspomnianej kaplicy tu na Wale uczestniczył z kolei ksiądz kanonik Lucjan Andrzejczak, ówczesny kustosz sanktuarium świętego Józefa, no i oczywiście pastor ewangelicki. No i co, zerknijmy jeszcze tam za most. Przy ulicy Częstochowskiej mamy tak zwane bloki milerowskie, jak kaliszanie nazywają, czyli wybudowane jeszcze przed II wojną kamienice przeznaczone pewno dla pracowników fabryki milerów, czyli bielarni, a z tyłu sięgające aż po byłe kino Oaza, już powojenne, w zasadzie pierwsze po II wojnie, osiedle bloków, którego patronem, o czym pewno nie wszyscy wiedzą, był Julian Marchlewski. Częstochowską dochodzimy do obu budynków teatralnych. No, o teatrach kaliskich mówiliśmy już oczywiście. i nieco w głębi po prawej szkoły czekającej na nowych lokatorów. Była to szkoła imienia Orzeszkowej, funkcjonująca zresztą w budynku dawnej fabryki hawciarskiej Frenkla, Flakowicza. No i na wysokości bramy częstochowskiej, zniesionej niestety przez powódź w końcówce XIX wieku, przyjdzie nam dzisiejszy spacer zakończyć.